Bardzo braciom dziękuję za zaproszenie Asią z Woli Krzysztoporskiej. No i ten temat dowolny na zakończenie dzisiejszego dnia i całej chyba naszej dzisiejszej uczty nie może być aż tak bardzo dowolny, żebym na przykład wybrał taki zupełnie niezwiązany z tym klimatem, który rozważamy, a mianowicie klas ludu Bożego z takim nastawieniem na naprawę świata. Więc troszkę o tej restytucji dzisiaj będzie, ale raczej w takim innym aspekcie, trochę historycznie. Nie chciałbym przemęczać braci oraz sióstr, dlatego zaproponuję dzisiaj temat, który brzmi dzieci antytypowej ketury. Już nie tyle będziemy te dzieci dokładnie omawiać, bo to wszystko było właśnie zrobione, ale trochę zbiorę informacji, podsumuję te sprawy związane z samą keturą. Do tego celu wykorzystam, bracia i siostry, taką właśnie prezentację. Mam nadzieję, że widzicie to teraz na ekranach. Dzieci ketury antytyp. To są bardzo ciekawe rzeczy, no i będziemy je omawiać raczej bez zagłębiania się w niesamowicie złożone niuanse. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali kilka ważnych spraw z tego, o czym będę mówił. No zaraz zresztą się okaże, co mam na myśli. Ketura to była niewiasta, którą nazywamy żoną Abrahama. Jak wiemy wszyscy, Abraham miał trzy żony. Formalnie to tylko Sara była żoną, którą pojął jeszcze zanim wyszedł z Ur Chaldejskiego. Natomiast te dwie pozostałe niewiasty były jego nałożnicami. Nie wiem, co to dokładnie znaczy, jaka była funkcja, no ale zdaje się, że taka funkcja prokreacyjna jedynie tutaj wchodziła w rachubę, że te niewiasty miały dostarczyć mężczyźnie zamożnemu potomstwo. Tym bardziej staje się to jasne, gdy pamiętamy o tym, że Sara, ta legalna żona, która przy okazji, bracia i siostry, była siostrą Abrahama, to wiemy. Zaraz pokażę, jak to jest możliwe. Sara nie była płodna. Nie mogła mieć dzieci przez wiele lat, aż dopiero wtedy, gdy miała 90, urodziła tego syna, o którym Bóg zapowiadał Abrahamowi. Skoro Sara jest obrazem na coś, skoro Hagar jest obrazem na coś, to przez to rozumiemy, że i ta trzecia niewiasta, z którą był związany Abraham, jest również obrazem na coś. Z rozwikłaniem, na co jest ona obrazem, przychodzi nam apostoł Paweł z pomocą w dosyć bezpośredni sposób, albowiem on to właśnie wyjaśnił antytypy. To, co zrobił Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale, macie to wyświetlone, bracia i siostry, ten tekst na slajdzie, to po prostu wyjaśnił antytyp. No więc nie tylko my wyjaśniamy antytypy, nie tylko inni chrześcijanie, ale również sam Paweł wziął się za wyjaśnianie antytypów. No i teraz, skoro on wyjaśnił te antytypy w natchnionym Słowie Bożym, to tutaj nie ma żadnego cienia wątpliwości, że mógłby źle zinterpretować, źle wyjaśnić. Po prostu pokazał nam, co te dwie niewiasty, żony Abrahama, Sara i Hagar, reprezentują. No i czytamy w 4 rozdziale takie słowo. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. To podkreślam. Oznaczają one dwa przymierza. Czyli teraz Paweł wyjaśnia, co te dwie niewiasty, dwie żony Abrahama, jedna urodziła Izaaka, druga urodziła Ismaela, oznaczają. Ale zwróćmy uwagę, w jaki sposób ciekawy on to wyjaśnił. On to wyjaśnił poprzez inne symbole, nie używając języka dosłownego. Inne symbole, które były, wydaje się, dla Żydów oczywiste lub dla Galacjan oczywiste. Także posługując się drugimi czy następnymi symbolami, byli oni w stanie zrozumieć to przesłanie. Więc czytam dalej. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, no więc absolutnie jest tu jasne, że chodzi o zakon, które rodzi w niewolę, a nim jest Hagar. Jest, przedstawia, to wiemy, Hagar. Czyli mamy Hagarę zdefiniowaną. To jest przymierze z góry Synaj, przymierze zakonu. Ale teraz zobaczmy, co on mówi dalej o Hagarze. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. A więc używa porównania, które nie jest dosłowne. Dalej, odpowiada ona, czyli Hagar, teraźniejszemu Jeruzalem. Czyli co, dosłownemu miastu? No przecież nie, ale żydowskiemu systemowi w tamtych czasach. A więc pod teraźniejszym Jeruzalem jest ukryty cielesny naród żydowski. A więc zwróćmy uwagę, figurę wyjaśnia inną figurą, tylko tą, która jest czytelna dla czytających. Gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, o, być może o to chodzi, o którym w objawieniu mówi, że przyjdzie miasto z nieba, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. I to jest cytat. Napisane bowiem jest to, co przeczytałem z Izajasza 54 rozdziału i dotyczy niewiasty bezpłodnej, która czekała na potomka, a potem radowała się z jego otrzymania. Czyli chodzi o tą drugą żonę, o tą drugą niewiastę z tych dwóch. Pierwsza jest omówiona Hagar, a druga jest omówiona Sara. Więc Sara jest tutaj zdefiniowana jako nasza matka. Apostoła Pawła matka, matka pierwszych chrześcijan, matka spłodzonych z ducha. Przyrównana jest ona do górnego Jeruzalem, które nie jest poddane niewoli, jest wolne. No więc te dwie niewiasty, da się chyba zrozumieć z tego opisu, reprezentują dwa porządki rzeczy traktowania ludzi w wieku żydowskim, w wieku Ewangelii. Dwa przymierza, mówimy wprost. Hagar reprezentuje przymierze zakonu, a Sara reprezentuje to przymierze, które rozwinęło Izaaka. A Izaak to jest Jezus Chrystus. Cały, kompletny Kościół. My, tak jak Izaak, mówi dalej w liście do Galacjan, tam wcześniej, apostoł Paweł, jesteśmy dziećmi obietnicy. Więc poprzez ten fragment możemy łatwo zrozumieć, że skoro te dwie niewiasty mają charakter symbolu, czy są typami na przymierza, a więc ojcem jest Bóg, matką jest Sara lub Hagar, dziećmi są poddani tego przymierza. Jest to związek małżeński. To i ta trzecia niewiasta, która na imię miała Ketura, też powinna, czy mogłaby reprezentować przymierze, które rozwija. Tylko przecież nie Żydów, nie małe statko, tylko jeszcze coś innego. I o tym troszeczkę powiemy w dalszej części. A teraz chwila zadumy nad samym Tarem i jego rodziną. Jeśli Dawid Stopiński mnie ogląda, to bardzo Ci dziękuję za Twoją prezentację, bo właśnie w tej chwili wykorzystuję Twój slajd. Tu chciałem do tego się odnieść i podziękować Dawidowi i powiedzieć, że on powiedział w naszym zborze bardzo interesujący wykład na temat pochodzenia Hioba. By się zdawało, że niemożliwe jest nic o Hiobie wiedzieć, A jednak się okazuje, że poprzez różne zawiłe związki rodzinne i tak dalej, da się całkiem sporo dowiedzieć o Hiobie. Zachęcam do wysłuchania, jeśli brat Dawid to gdzieś udostępni. No więc popatrzmy na rodzinę Abrahama. Tutaj, Abraham. No, jego tata miał na imię Tare. Miał żonę. Jest napisane pierwsza żona. I wiemy, że Tare z tego związku małżeńskiego miał trzech synów. Abrahama, Nachora, tu, i Harana. Tak to możemy bezpośrednio z Biblii się dowiedzieć. Wiemy, że ten Haran zmarł w młodości, ale pozostawił swoich potomków Milkę, Iskę i Lota. Tu na dole. No więc przy okazji widzimy, kim Abraham, który był bratem Harana, jest dla Lota. Jest jego stryjem, mówimy. Czy Lot jest bratankiem, synem brata? A jaka relacja jest między Abrahamem a Sarą? Te wszystkie jego dziwne wypowiedzi, siostra moja w obliczu Abimeleka i tam kogoś jeszcze, siostra moja, a nie żona moja. No więc on to wyjaśnił tak. Prawdziwie jest moją siostrą, bo jest z mojego ojca, ale z innej matki. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, tam jest to napisane. A mimo to, mówi, jest moją żoną. No więc ten sam ojciec, ale inna matka, czyli poniekąd rodzeństwo. A przy okazji wspaniała małżeńska para, Abraham o 10 lat starszy od Saraj, od Sary. No, spłodzili Izaaka. No i teraz jeszcze możemy zauważyć, że, bo będziemy o tym mówić, że Nachor tutaj, który był bratem Abrahama, wywędrował gdzieś do Syrii, do Padam Haram i tam się osiedlił, no i spłodził 8 synów, w tym Batuela, a Batuel był ojcem Rebeki, która była ostatecznie, stała się żoną Izaaka. No więc tak te relacje rodzinne wyglądają Abrahama. Zapamiętamy tylko to z tego, że jego małżonka była jednocześnie jego przyrodnią siostrą. Jego brat Nachor osiedlił się w Syrii i tam wszedł do jego rodziny potem Jakub, uciekając przed swoim bratem. No i że Haran, ten Haran właśnie umarł jeszcze zanim wyszli z Ur Chaldejskiego. Idziemy dalej. Na potwierdzenie tego, że niewiasty reprezentują przymierza w Biblii, to chcemy powiedzieć, że wcale Sara, Ketura czy Hagar nie są wyjątkiem, bo są inne małżeńskie pary, które pokazują podobne sytuacje. I tu dla przykładu mamy Elkanę i mamy Annę i Fanenę. Anna i Fanena, dwa różne przymierza. Było troszkę o tym również wspomniane. No, można by podać jeszcze przykład Racheli, można by przykład Lii podać. Wiele jest takich relacji, gdzie małżonek reprezentuje Boga, a jego kobieta, niewiasta, żona reprezentuje przymierze. Czyli co tak naprawdę? Reprezentuje obietnicę, przede wszystkim obietnicę. Ponadto reprezentuje ludzi, którzy tymi obietnicami szafują, karmiąc innych, działając jako matka. No i różne tam instytucje, zarządzenia, różne ustawy związane z wprowadzaniem tych obietnic w życie. Apostoł Paweł o sobie powiedział: dziateczki moje, które ponownie rodzę. Nie powiedział płodzę, tylko rodzę. Przedstawił się wobec nich jako matka, właśnie w liście do Galacjan. Już was zrodziłem raz, dalej wam matkuję i znowu was w boleściach rodzę. No więc to jest funkcja kobiety. Tutaj przedstawił się jako część matki małego statka, czyli część Sary jako ten sługa przymierza. Więc Elkana, Anna Fanena to jest inny przykład obrazujący takie relacje Bóg i przymierze, które rozwija daną klasę ludu Bożego. No w tym przypadku Anna, wiemy, rozwinęła Samuela, czyli małe statko, synowie, córki, była mowa, a Fanena wcześniej rozwijała naród żydowski, podobnie jak przymierze zakonu. A teraz Ketura. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, pierwszy wiersz. W tym miejscu oraz w pierwszej Księdze Kronik, w pierwszym rozdziale, 20 któryś wiersz, 5 bodajże, jest drugi raz o Keturze powiedziane i nigdy więcej o niej nie jest powiedziane. Potem Abraham pojął drugą żonę, której imię było Ketura. Po czym? Otóż po śmierci Sary miało to miejsce. W przypadku Abrahama i Hagary to nie było tak, że Sara nie była jeszcze żoną, a on miał nałożnicę Hagarę. Pamiętamy tę sytuację? Sara nie mogła mieć potomka, dlatego mówi: weź Hagar, moją niewolnicę, ona da ci potomka. Ale tutaj obraz jest inny. Sara już nie żyje i potem, po tym fakcie, po tych wszystkich smutkach, które Abraham już wtedy w związku ze śmiercią Sary przeżył, pojął inną kobietę za żonę, o której w zasadzie nic nam nie wiadomo, skąd ona pochodziła, czy była z jego domu, może była tam służącą, może skądinąd. No, Biblia nie określa tych szczegółów. Chciałbym teraz troszeczkę o tym jeszcze opowiedzieć, naświetlając taką, bym powiedział, panoramę tamtych zależności czasowych. Zanim pojął Keturę za żonę, to mu powiedziałem, że Sara zmarła. Jest powiedziane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, że Sara żyła 127 lat. Tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją. I wtedy ma miejsce ta bardzo wzruszająca scena, gdy Abraham ubiega się o grób dla swojej małżonki i prosi Chetytów, by mu sprzedali, odstąpili kawał ziemi z jaskinią, która byłaby dobra na grób. Warto to, kochani, przeczytać samodzielnie, jak wzruszająca jest ta relacja i szacunek, jakim te dwie strony tego interesu się darzą. Zarówno Abraham jako książę Boży, czy prorok Boży, tak przez nich rozpoznawany, jak i ta gromada Chetytów siedząca w bramie miasta, dostojnie rozmawiająca z tym człowiekiem. Naprawdę wzruszające są to opisy i te słowa takie podniosłe, obrazowe. No, ten język obrazu Starego i Nowego Testamentu jest na pewno piękny. Dzisiaj się go nie stosuje z uwagi na tempo życia. Błyskawicznie musimy się porozumieć, a nie krążyć różnymi przypowieściami, tak jak to było w tamtych czasach. No dobrze, żyła 127 lat. Zastanówmy się teraz, ile mógł mieć Izaak, gdy ona zmarła. Bo chcę to umieścić: Izaak, Ketura i Abraham, jak to wyglądało. Skoro Sara miała 127 lat, gdy zmarła, a urodziła Izaaka, gdy miała 90 lat, no to z tego by wynikało, że gdy ona umierała, to Izaak nie był takim młodzieńcem, bo on musiał mieć 37 lat. Potem mamy powiedziane, że jak ona zmarła, to Abraham bardzo się zestarzał w latach i zaczął rozmyślać nad małżonką dla swego syna. To musiało mieć miejsce między 37 rokiem życia Izaaka a 40 rokiem życia Izaaka, a więc od razu po śmierci Sary, dlatego że Izaak miał 40 lat, Rebekę. No więc w tych trzech latach, między 37 a 40 rokiem, miała miejsce podróż Eliezera po Rebekę, no i w 40 roku życia Izaak, drodzy bracia i siostry, poślubił Rebekę. Rachelę. Nie, coś pomieszałem. W każdym bądź razie jest o niej powiedziane, że ją, Rebekę oczywiście, jest powiedziane o niej, że ją bardzo pokochał. To też jest ciekawa sytuacja, bo w tamtych czasach te małżeństwa niekoniecznie polegały na miłości. Ale tutaj jest powiedziane, że on zakochał się w Rebece. No może nic dziwnego, bo świadectwo o niej jest takie, że była piękną kobietą. Rodzinnie też widzieliśmy, że była pokolenie niżej od niego samego. No więc już wiemy, co to znaczy to potem. Potem Abraham pojął drugą żonę po śmierci Sary, być może już nawet po ślubie, swego syna Izaaka, której imię było Ketura. I teraz czytamy. Która urodziła mu Zamrama, Joksana, Madana i Midiana i Jezboka i Suacha. 6 synów. No i teraz byłoby pytanie, może taka kwestia, ile wtedy Abraham miał lat, gdy mógł ją poślubić? No całkiem sporo, bracia i siostry. Skoro 100 miał, gdy się urodził Izaak, to 40 miał, gdy Izaak poślubił Rebekę, to on miał ponad 140. No i jeszcze w dobrej kondycji będąc, jak widać, spłodził 6 synów. A więc 6 lat następnych, przy takiej najbardziej skrótowej wersji, rodziły mu się kolejne dzieci. Musiały jeszcze troszkę dorosnąć, bo zobaczcie, co jest powiedziane w wierszu 5, ale najpierw 3. A Joksan spłodził Sabę, Dedana, a synowie Dedanowi byli, i tutaj, Asurymowie, Letusumowie i Leumymowi. Zaś Midianowi synowie byli Hefa, Hefer, Henoch, Abyda, Elda. Wszyscy ci byli synowie Ketury. No dobrze, a teraz zobaczmy, jaki bardzo przezorny był Abraham. Pamiętamy tą sytuację z Hagarą. Nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym. Wypędź ją od siebie. I taka jest prawda. Abraham odprawił Ismaela razem z jego matką. A tu w wierszu 5 czytamy. I dał Abraham wszystko, co miał Izaakowi. A synom założnic, które miał Abraham, dał upominki i wyprawił je od Izaaka, syna swego, jeszcze za żywota swego, ku wschodowi, do krainy wschodniej. Co to był za ruch, bracia i siostry, można się zapytać. Ja sądzę, że Abraham bardzo dobrze znał życie i wiedział, jak może się skończyć wspólne przebywanie potomków różnych matek pod jednym dachem, w przypadku, gdy jeden jest dziedzicem, a pozostała część nie. I dlatego, aby dziedzictwo Izaaka, zgodnie z obietnicami, było niezagrożone, odprawił wszystkie swoje dzieci, które prawdopodobnie również kochał, do ziemi ku wschodowi, do ziemi wschodniej. Gdzie to mogło być? Otóż, jak zerkniemy na tą mapę, to oni mieszkali, tu Jerycho akurat jest zaznaczone, no więc w tym rejonie, prawda? A ziemia wschodnia, to mogła być Syria, ale mogłaby być również cały tutaj rejon tej Mezopotamii. To jest ziemia wschodnia. No więc nie odprawił jej ich o kilometr i dwa, aby mogli wrócić i walczyć o jakieś dobra, lecz odprawił ich tak daleko, by nie mieli szansy wrócić i zagrozić Izaakowi w objęciu dziedzictwa według obietnic. A więc widzimy, bracia i siostry, jak bardzo życiowy i przezorny był ten mężczyzna, to znaczy Abraham, i który wiedział o tym, że jeśli tak by nie postąpił, to dziedzictwo Izaaka byłoby zagrożone. Z bólem serca zapewne, bo żaden rodzic nie lubi rozstawać się ze swoimi dziećmi, ale takie były realia życia tamtych czasów. No więc widzimy, że Abraham, gdy pojął Keturę, spędził z nią kilkanaście lat co najmniej, zanim odprawił te potomstwo. No i ona wydała mu na świat sześciu synów. Mamy tutaj próbę uporządkowania tej sytuacji. Ketura miała sześciu. Pierworodny to był Zamram. Te zielone prostokąty to są synowie. Potem Joksan, Madan i tak dalej. No i teraz, jeśli udałoby się zdefiniować, że Ketura reprezentuje nowe przymierze, to te dzieci, które zostały przez nią urodzone, moglibyśmy nazwać dziećmi nowego przymierza. Czyli osobami, które rozwijają się pod nowym przymierzem. Korzystają z błogosławieństw i z obietnic nowego przymierza. Lub jeszcze inaczej można powiedzieć, są potomkami nowego porządku rzeczy. No i generalnie właśnie tak uważamy, że Ketura reprezentuje te zarysy, które zostaną dopiero otwarte w restytucji. I mili bracia i siostry, możemy próbować dociekać, który syn co znaczy, kogo oznacza. Oczywiście ten podział ze zrozumieniem, który kogo oznacza, może być dosyć arbitralny. No tu posługujemy się jedynie tym, co pozostawili słudzy pańscy. I chciałem powiedzieć, że ten podział, który jest zaprezentowany na tym slajdzie, on wynika z tego, co brat Jolly na ten temat sądził. Nie spotkałem brata Johnsona podziału takiego właśnie. Ale podział, który tu widzimy, jednak jest oparty o to, co brat Johnson na ten temat sądził, bo w epifanicznym tomie szóstym na stronie 717, to jest po polsku w artykułach o tym zaćmiewającym się prawym oku i o tych głupstwach pijanego, jest o tym mowa, że Ketura reprezentuje nowe przymierze. Co dalej? Brad Johnson napisał, że Joksan reprezentuje godnych i że Midian reprezentuje naród izraelski. Ale nic nie napisał o Zamramie, nic nie napisał o Madanie, o Jezboku i Suachu, przynajmniej w tym miejscu, a innego miejsca w jego literaturze nie znalazłem. Zatem te rozwinięcia tutaj pod Zamramem pierworodnym, Madanem, Jezbokiem i Suachem pochodziłyby, jak sądzę, od brata Jolly. Ale są zgodne z tym, co na ten temat dotychczas podał brat Johnson, tłumacząc, że Joksan reprezentuje godnych, że Seba reprezentuje starożytnych godnych, że Dedan reprezentuje młodocianych godnych. To brat Johnson napisał w tym szóstym tomie na stronicy 717 i napisał również, że Midian reprezentuje nawrócony naród izraelski pod nowym przymierzem. Natomiast nie pisał, co oznaczają ci wszyscy. Jednego opisał, ale reszty już może nie wiedział, może w innym miejscu. No i my próbujemy na sam koniec teraz pozbierać to i powiedzieć, że pod nowym przymierzem, czyli przymierzem, które tak naprawdę restytuuje ludzi do doskonałości, znajduje się zarówno Zamram, którego identyfikujemy z 70 głównymi godnymi, tak jak było 70 głównych drugorzędnych proroków, Taki było 70 głównych godnych, zarówno starożytnych, jak i młodocianych godnych. Prominentni godni. No i oni tutaj zostali wyróżnieni przez pierworodnego Ketury. A więc ci godni, najlepsi z najlepszych, rozwijają się pod nowym przymierzem w przymierzu Ketury. Następnie mamy Joksana. On już nie był pierworodnym, wiadomo, ale miał dwóch synów, Sebę i Dedana. Jak wspomniałem, tutaj dalej są pokazani godni w podziale na dwie klasy. A więc Joksan godni w ogólności, Seba starożytni godni, Dedan młodociani godni. O czym dzisiaj Mirek mówił. Myśmy to badali, gdy byliśmy dziećmi w Gdańsku i pewno stamtąd to jeszcze pamiętam. I ten właśnie Dedan miał Asuryma, Letusyma i Leumyma. Takich synów. I teraz zwróćmy uwagę. To pokazuje, że klasa młodocianych godnych jest podzielona na trzy dywizje, trzy grupy, analogicznie do grup lewickich. Skaatytów, Merarytów, Gersonitów. Podobnie ci są, ale prawdopodobnie należałoby dodać, że na zasadzie podobieństwa starożytni godni jako lewici tysiąclecia wyglądaliby podobnie. No, ominijmy teraz tego Madana na chwilę. Przejdźmy do Midiana. O nim jest mowa w Izajaszu w 60 rozdziale. Ten Izajasz również dzisiaj był cytowany. Trzeba powiedzieć właśnie, że na podstawie Izajasza 60 rozdziału daje nam się zinterpretować również Ketura. Nie tylko tak, jak ja to zrobiłem, że jest trzecią żoną, a więc skoro dwie żony były, reprezentowały przymierze, no to trzecia też. Również możemy wnosić o tym samym z Izajasza 60 rozdziału, gdzie jest pokazany Chrystus w chwale tysiącletniej. I tam są wymienieni synowie Ketury również. Między innymi ten Midian jest wymieniony i on zinterpretowany jest przez Gata Johnsona jako reprezentujący nawrócony naród izraelski do Mesjasza w tysiącletnim Królestwie Chrystusa. A podział na pięć części wynika z tego, że w tysiącletnim Królestwie znajdą się Żydzi z wieku żydowskiego, znajdą się Żydzi z wieku Ewangelii. No i tak jak brat Marek wspominał, te podziały Żydzi przed 54 rokiem, Żydzi po 54 roku, to nie jest aż tak istotne. Ważne jest, by zapamiętać, że ten cały Midian reprezentuje nawrócony Izrael. No ale czegoś nam tu jeszcze brakuje, bracia i siostry. Mamy godnych, mamy Żydów, z którymi Bóg zawrze przymierze, tak jak i Jeremiasz 31 mówi, tak? Oto idą dni, gdy z domem izraelskim i z domem judzkim zawrę przymierze, nie takie jak tam kiedyś, ale nowe przymierze. No więc Żydzi jak najbardziej muszą być dziećmi Ketury. A do tej pory praktycznie mamy dużo tutaj do czynienia z Żydami, bo godni, starożytni są Żydami, no młodyciani godni niekoniecznie, ale tutaj. Zostaje Madan, Jezbok, Suach. Kogo jeszcze byśmy widzieli wśród tych restytucjonistów, których Ketura no musi rozwinąć? Jezbok. Tutaj. Ta klasa, o której mówił brat Marek Urban dzisiaj. Wydaje się oczywiste, że oni muszą być pokazani w dzieciach Ketury, ponieważ to oni, jako tak zwani quasi wybrani, tymczasowo usprawiedliwieni, próbnie usprawiedliwieni z różnych wieków, czy wierzący w zakon Żydzi, tam wiele tych grup quasi wybranych jest. No Żydzi nie, przepraszam, bo oni są w tym Midianie pokazani. No muszą być ujęci w tym obrazie i są właśnie w Jezboku. To są poganie, którzy byli tymczasowo usprawiedliwieni we wszystkich epokach. Nie poświęcili się, ale nie stracili usprawiedliwienia dlatego, że odeszli w grzech lub dlatego, że się nie poświęcili, bo zawsze im idee sprawiedliwości i prawego życia przyświecały i według nich żyli. No więc są jakby lepszymi ludźmi niż tacy zupełnie nieoświeceni, w czasie na przykład wieku Ewangelii, dlatego są tutaj wyróżnieni. Gdy wstaną z grobu, to będą jakby lgnęli do sprawiedliwości, bo dla nich to będzie kontynuacja ich pragnień. No i mamy jeszcze grupę, o których mówił brat Janusz. Ludzie niewybrani, którzy jakby najbardziej skorzystają na Królestwie Bożym, bo z tych nizin zostaną wyprowadzeni na dzieci Boże ku wolności i chwale. Niewybrani. Czyli tacy, którzy w tych wszystkich wiekach nie mieli do czynienia z Bogiem, albo zupełnie byli poza obietnicami, albo w takich narodach, gdzie w ogóle poselstwa nie dochodziły. No wiemy, kto pod tą grupą ludzi się mieści. I oni zostaną wyprowadzeni w tym związku jako kolejny syn Abrahama i Ketury. Zwróćmy uwagę, ci synowie Zamram, Joksan, Madan, Midian, Jezbok i Suach to są potomkowie Abrahama, to jest nasienie Abrahama, bracia i siostry. My przywykliśmy mówić do nasienia Abrahama, mając na myśli tylko Izaaka, ale w układzie tysiącletnim to ci wszyscy ludzie są potomkami Abrahama. Tu się ziszcza między innymi to, co w przymierzu Abrahamowym było powiedziane, że rozplenie cię w naród wielki. A w duchowym sensie widzimy, jak to wygląda. Nie tylko Sara, nie tylko Ismael, ale również Ketura, bracia i siostry, miała aż 6 synów, które reprezentują bardzo wielu ludzi, ostatecznie wszystkich oddanych i poświęconych Bogu. Ostatecznie, czyli po małym okresie. No i została nam ta grupa jeszcze pokazana w Madanie. No i tutaj brat Jolly widzi, że to jest ta najwyższa grupa spośród quasi wybranych, czyli poświęceni obozownicy Epifanii. Brat Johnson nic o Madanie nie pisał. Pisał tylko o Midianie i o Joksanie, tak jak wspomniałem tu o tych, gdzie są te niebieskie również podpodziały, ale o Madanie nic nie napisał. No i teraz, jeśli skąd inąd wychodzi nam, że jak skończyło się powołanie do młodocianych godnych, a ludzie dalej się poświęcają, to należałoby oczekiwać, że jeszcze jakaś grupa poświęconych będzie istnieć, skoro królestwo nie przyszło tak, jak się spodziewali. No więc właśnie to jest ta grupa dzisiejszych poświęconych ludzi. Ludzi, którzy oddają się Bogu i żyją zgodnie ze standardami swojego przymierza. W związku z tym są wyróżnieni tutaj. Nie są zaliczeni do jednego worka, bym powiedział, niezbokowego, że to są poganie tymczasowo usprawiedliwieni. Choć oni są tymczasowo usprawiedliwieni, ale mają jeszcze coś dodatkowego. Poświęcili się Bogu, dlatego są tutaj wymienieni jako poświęceni obozownicy Epifanii. No w ten sposób, kochani bracia i siostry, przeanalizowaliśmy dzieci Ketury. Zapamiętamy z tego, zresztą ja to jako taką... Więc bracia i siostry, ja w zasadzie zakończyłem moje przemówienie i jeśli mnie już źle słychać, to znaczy, że czas kończyć. Zapamiętamy tylko to, że Ketura reprezentuje nowe przymierze, podział ich synów reprezentuje klasy ludu Bożego rozwinięte przez nowe przymierze i niech nam Bóg wszystkim błogosławi w tych wspaniałych rozważaniach związanych z klasami ludu Bożego, obyśmy byli zwycięzcami w nowym porządku rzeczy. Dziękuję braciom za uwagę.